zapraszamy Was na wyjątkowy Q&A.
Wy pytacie, my odpowiadamy. Pytania mogą dotyczyć życia Kościoła, wiary, różnych problemów związanych z naszym życiem.
Piszcie do nas na adres martabrzozowska@radiorodzina.kalisz.pl. Czekamy na Was.
Zaprasza Marta Brzozowska
i ojciec Oskar Maciaczek. Po raz kolejny w naszym radiowym studiu na trzecim piętrze na ulicy Złotej 144 gościmy ojca Oskara. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I rozpoczynamy jednocześnie kolejną naszą audycję Q&A. Wy pytacie, a my odpowiadamy.
Ja bardzo się cieszę, że tak dużo pytań trafia do naszej skrzynki mailowej. Myślę, że zdążymy jakoś najszybciej odpowiedzieć. Jeżeli Państwo wysłali pytania, nie słyszą odpowiedzi, nie słyszą, że w czasie naszej audycji rozmawiamy na ten temat, proszę nam wybaczyć. Proszę się nie denerwować.
Na wszystkie pytania odpowiemy, tylko po prostu w późniejszym czasie. Jaki sens ma nasze życie, skoro umieramy?
Bardzo dziękuję za to pytanie. To jest bardzo ważne, żebyśmy o tym mówili. Pamiętam taką sytuację, że młody człowiek, taki nastolatek, podszedł do mnie kiedyś po pogrzebie bliskiej swojej osoby i właśnie miał taką śmiałość, żeby do mnie podejść, bo znał mnie z innych wydarzeń duszpasterskich, ale pamiętam, jak on właśnie wyraził taki smutek. No jak to jest, że ludzie się męczą, pracują, uczą się, stresują, cały czas do czegoś się przygotowują, tyle różnych spraw, tyle różnych problemów, cały czas o coś walczymy, cały czas o coś dbamy i nagle koniec, trumna i spadające grudy ziemi. I takie to pytanie, aż ze łzami w oczach i z taką złością, nie wiem, do siebie, do świata, do Pana Boga, jak to jest, że ludzie żyją i nagle trumna i spadające grudy ziemi, czy to życie ma sens? I rzeczywiście takie pytanie z ogromną złością może zadać tylko ten, kto zapatrzony jest tylko w to, co widzimy, co możemy dotknąć, co możemy zobaczyć w naszym życiu doczesnym, a jednak musimy spojrzeć dalej. I my w chrześcijaństwie to mamy, że otwieramy oczy wiary, otwieramy oczy na Pana Boga, który nie ma początku i nie ma końca. On jest życiem. I On stworzył człowieka na swój obraz i na swoje podobieństwo, czyli dał nam coś z siebie, dał nam właśnie życie. I powiedział, jesteś człowieku, czy tego nie znajdziemy nigdzie w Piśmie Świętym, ja tak parafrazuję, że ty człowieku coś ze mnie masz, ty jesteś stworzony na, czytamy to w Księdze Rodzaju, stworzył Bóg człowieka na swój obraz i na swoje podobieństwo. Jeżeli On jest życiem i On jest wiecznością, to my również jesteśmy powołani do wieczności. Nasze życie doczesne to jest tylko kropelka w oceanie, w wielkim jakimś niezmierzonym oceanie, a tym oceanem jest wieczność. Nasze życie doczesne jest tak, tutaj na ziemi. Można teraz pod kątem takim wejść na teren biologii, czy na teren chemii, tak, fizyki i powiedzieć, tak, czujemy siebie, tak, widzimy siebie, słyszymy siebie i chciałoby się jakby tę rzeczywistość zatrzymać, tak? Zostańmy tutaj, zostańmy w tym, co widać, co słychać, w tym, co czujemy, co dotykamy, bo tu jesteśmy szczęśliwi, bo tu byśmy chcieli zawsze być, tak? Niektórzy ludzie boją się śmierci i mówią, nie chciałbym umierać, chciałbym tutaj zawsze być, a jednak plan Boży jest inny. Tutaj, tej przestrzeni, tego, co widać, co słychać, co czuć, w przestrzeni tej biologii, fizyki, chemii i praw rządzących żywymi organizmami, tu jesteśmy tylko na chwilkę. A jednak życie człowieka to nie tylko to, co cielesne. Życie człowieka to jest również to, co duchowe. I teraz otwieramy te oczy wiary i chcemy zobaczyć Pana Boga, który stworzył wszystko z siebie i zaprasza do siebie. Kiedy otwieramy oczy wiary, kiedy widzimy na horyzoncie Jezusa, który umiera za nas, który zaprasza nas, który przypomina nam o życiu wiecznym, zaprasza nas do tego życia wiecznego, do życia z Bogiem i do życia w Bogu, to wtedy takie pytanie, jaki sens ma nasze życie, skoro umieramy, nagle staje się bardzo tak, ta kwestia, ten problem staje się bardzo rozjaśniony.
Może osoba, która zadała to pytanie, pomyślała jeszcze w taki sposób, że jaki sens ma to nasze życie, skoro my tutaj jesteśmy tylko na chwilę, a czeka na nas po prostu wieczność.
I te chwile są na różne sposoby przeżywane.
Tak.
No bo często na pogrzebiach wspominamy zmarłych, często mówimy, jakie to jego życie było, nie? I bardzo często słyszymy te przemówienia, bardzo takie wyciskające łzy, to był wspaniały człowiek, jego życie było piękne, że on umarł i można o nim powiedzieć, że to jest człowiek spełniony, bo spełnił swoje pasje, spełnił swoje jakieś wielkie pragnienia, a niekiedy jesteśmy na pogrzebie, gdzie nawet padają takie słowa najbliższych, dobrze, że już umarł, on już nie cierpi, nawet nie mówię tu o żadnej chorobie i cierpieniu fizycznym, ale o tym, że życie było fatalne, że życie było trudne. No i myślę, że to pytanie prowadzi nas do tego, żeby na nowo odkrywać życie, w którym rządzi przede wszystkim miłość. Jesteśmy chrześcijanami i zapytali Jezusa, co jest najważniejsze, które przykazanie jest największe? Jezus powiedział miłość. Jeżeli miłość będziemy realizować, to myślę, że powinniśmy w taki sposób realizować to przykazanie, żeby na każdym pogrzebie, na jakim będziemy, żebyśmy mogli usłyszeć piękne przemówienie. To był dobry człowiek, bo znaleźli się wokół niego inni, którzy pomogli mu w życiu, że dzisiaj możemy o nim powiedzieć, że jego życie było spełnione, jego życie było piękne, że zrealizował swoje marzenia.
Ja bym nawet zachęcała do tego, żeby każdego dnia zadawać samemu sobie takie w głębi serca pytanie, jaki sens ma moje życie?
I wtedy dzień będzie piękniejszy.
I całe życie.
Bo nawet jeżeli ten dzień będzie nieudany, tak, to będziemy robić wszystko, żeby kolejny dzień był
lepszy,
piękny,
tak,
lepszy.
Dlaczego toczą się wojny, skoro ludzie modlą się o pokój?
Na pewno nie możemy przestać modlić się o pokój. Każdego dnia modlmy się o pokój. Oczywiście bardzo często padają takie slogany w czasie kazań, kateches, różnych przemówień, że nie będzie pokoju na świecie, nie będzie pokoju między państwami zwaśnionymi, jeżeli nie będzie pokoju między nami, tak, między sąsiadami, w rodzinach, między przyjaciółmi, znajomymi, a nie będzie tego pokoju między nami, jeżeli nie będzie pokoju w naszym sercu. Wydawać by się mogło taki slogan, który nic nie znaczy, no bo czymże są sprawy w moim wnętrzu, czy sprawy, które się toczą między przyjaciółmi, czy między małżonkami, czy wśród krewnych, wśród sąsiadów. Czymże są w stosunku do tego, co dzieje się w polityce wielkiej i tego, że otwieramy internet, wchodzimy do internetu, słuchamy radia, oglądamy telewizję i widzimy, że jadą czołgi, tak, że żołnierze umundurowani biegną z bronią i słyszymy codziennie, że ktoś gdzieś zginął, że gdzieś doszło do aktów terrorystycznych, a jednak jesteśmy grzesznikami, my wszyscy, bo tak często, kiedy mówimy o wojnie, no to myślimy, że ktoś odpowiada za tą wojnę, że jest jakiś polityk, który tak wydaje rozkaz. Ale przypomina mi się tutaj teraz film Efekt Motyla. Myślę, że to nie jest jakoś przesadzone to, co teraz mówię. Ale za pokój na świecie wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Dlatego, że jesteśmy grzesznikami i często brak pokoju, brak harmonii w naszym wnętrzu prowadzi właśnie do tego, że to emanuje na zewnątrz i też przenosi się na złe relacje między nami, między ludźmi, a właśnie kto zostaje decydentem, czy ma być wojna, czy nie? Właśnie ludzie, którzy są brani z grona z nas. Więc modlitwa o pokój na świecie to jest również modlitwa, żebyśmy żyli w harmonii z Panem Bogiem, żebyśmy mieli pokój w swoim sercu i przede wszystkim starali się o pokój między sobą.
Co się stało z Maryją po śmierci Jezusa na krzyżu?
My mamy w Piśmie Świętym jeszcze taką informację, że Maryja towarzyszyła apostołom i dzień Pięćdziesiątnicy, czyli dla nas chrześcijan, dzień zesłania Ducha Świętego, to był 50. dzień od święta Paschy. To był dzień przed świętem Paschy, święto Paschy, czyli szabat, Jezus spoczywa w grobie, a dzień po szabacie, czyli dzień po święcie Paschy, udały się kobiety do grobu i zostały kamień odsunięty. I nic nie wiemy o Maryi. Wiemy, że apostołowie w wieczerniku, w dzień zmartwychwstania, byli zamknięci z obawy przed Żydami. Do nich Jezus zmartwychwstały przyszedł, a Maryja pojawia się właśnie 50. dzień po święcie Paschy. Razem z apostołami trwa na modlitwie w wieczerniku. I Pismo Święte jest bardzo oszczędne, jeśli chodzi o jakby dalszy bieg historii życia Maryi, ale my dowiadujemy się, tak tradycja nam podpowiada. Tradycja, to co zostało przekazane od samego początku, od pierwszych chwil chrześcijaństwa i przetrwało do dzisiaj też dzięki apokryfom, czyli też takim księgom, które nie weszły do kanonu Pisma Świętego. Gdzieś później ojcowie Kościoła podkreślali, tak, brali pod uwagę różne dzieła, właśnie różne historie przekazywane ustnie, a niekoniecznie spisane. I właśnie w tej pobożności od pierwszych chwil chrześcijaństwa tak przetrwały pewne fakty, że dziś mówimy właśnie o tym, że apostołowie wciąż towarzyszyli Maryi, że byli razem po zesłaniu Ducha Świętego, że Maryja zasnęła, że doszło do tego wydarzenia w niepowzięcia Najświętszej Maryi Panny. I wiemy, że Maryja jest tą, która stanęła twarzą twarz z Bogiem w niebie. Należy do tego Kościoła w chwale i mamy wielu świętych, a o Maryi mówimy Najświętsza.
Ponad 2 lata temu odsunęłam się od kościoła. Zbuntowałam się, bo zamieszkałam z moim narzeczonym przed ślubem. Pomimo tego, iż mieliśmy datę ślubu ustaloną na za rok. Nie dostałam rozgrzeszenia, nie przyjęłam nagany z pokorą, tylko obraziłam się na kościół. Nie na Boga, ale na instytucję. Chciałam zapytać, czy jest szansa, bym w mojej obecnej sytuacji mogła pójść do spowiedzi i dostać rozgrzeszenie.
Tak, zawsze istnieje taka szansa. Oczywiście ta szansa będzie wynikała ze swoich postaw, czyli ze zmiany też swojego życia. Ja też rozumiem tutaj ten żal, dlatego że właśnie bardzo często spotykam się z ludźmi, którzy mówią o tym, że nie dostali rozgrzeszenia i niektórzy przyjmują to z taką pokorą, tak, ja to rozumiem, że ten ksiądz czyni to, co chce czynić Kościół w imieniu Jezusa Chrystusa, właśnie rozumieją, a czasami nie potrafią tego zrozumieć. Odbierają brak rozgrzeszenia jako jakąś złośliwość tego księdza, ten ksiądz jest nie na czasie, ten ksiądz mnie nie rozumie, co z tego, że mieszkamy razem, tak.
Myślę, że może nie mieć świadomości tego, co się za tym też kryje.
Tak, bo to jest właśnie też udawanie kogoś, kim się jeszcze nie jest. Tu nie chodzi tylko, bo tak niektórzy ograniczają to, jak właśnie rozmawiam, ograniczają to do sfery seksualnej, ale przecież my nie współżyjemy. Nie, to nie chodzi o to, że na wspólne zamieszkanie jest dopiero czas po ślubie. Wtedy jesteśmy małżeństwem, wtedy jesteśmy rodziną nową, jesteśmy razem. Coś się zmieniło w naszym życiu. Zamieszkaliśmy razem, bo małżeństwo to nie tylko sfera seksualna. Małżeństwo to jest o wiele więcej. To jest dzielenie wspólnie, takie no, dzielenie spraw, dzielenie
obowiązków
majątku i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo, bardzo wiele. Jeżeli ktoś przychodzi do spowiedzi, to o grzechach mówi w czasie przeszłym. Zrobiłem ten, to i to i to. Czy nie zrobiłem czegoś, czy coś zrobiłem. W czasie przeszłym, ja tego żałuję. To zostało za mną. Przychodzę do spowiedzi, bo chcę to zostawić, zerwać z grzechem i chcę zacząć od nowa. I nawet niektórzy mają w głowie gdzieś taką myśl, że może mi się nie uda zacząć od nowa, że wrócę do starych grzechów, ale ja dzisiaj przystępuję do sakramentu pokuty i pojednania. Ale jeżeli ja mówię o grzechach w czasie teraźniejszym, że teraz mieszkam ze swoim narzeczonym czy ze swoją narzeczoną, no to grzech trwa, nie? No to jeżeli ktoś przychodzi do spowiedzi, no to proszę zerwać z grzechem, nie? Proszę to zmienić. Są takie sytuacje, kiedy przychodzą do kancelarii parafialnej narzeczeni i mówią, że chcą mieć ślub. Już termin jest ustalony, no i mówią, że mieszkają razem. Taką troską duszpasterską okażą się ci księża właśnie, którzy powiedzą, to słuchajcie, to może przed ślubem nie mieszkajcie razem. Może to będzie dobre przygotowanie do ślubu, do tej uroczystości, żeby ten etap tych, nie wiem, 3 miesięcy, 2 miesięcy, czy nawet miesiąca przeżyć zupełnie inaczej, żebyście zatęsknili za sobą. Żeby ten ślub coś zmienił w waszym życiu, że możecie znowu powrócić do siebie, jesteście małżeństwem. I to tak praktykujemy w kościele w Polsce, że zachęcamy do spowiedzi świętej i bardzo często do 2 spowiedzi. Zaraz po zgłoszeniu właśnie, jak to się mówi, idę dać na zapowiedzi, tak potocznie się mówi, tak, idziemy wszystko omówić, spisać protokół, tak, mamy nauki przedślubne, idziemy do poradni rodzinnej, żeby już wtedy rozpocząć to takie bezpośrednie przygotowanie od sakramentu pokuty i pojednania. I potem 2 spowiedź, gdzieś po tych 3 miesiącach czy po 2 miesiącach właśnie tuż przed ślubem. I mówi się o tych 2 spowiedziach świętych, nie wiem, jak narzeczeni dostali kiedyś takie kartki, tu nie chodzi o kartki, nie? No, jakby ktoś chciał, to sobie może tak sfałszować, podpisać, co tylko, nie? Tu nie chodzi o to. Tu chodzi o duchowe przeżycie, o duchowe przygotowanie do ślubu. No i bardzo często, jak ktoś chce pójść do spowiedzi, do tej pierwszej spowiedzi, gdzieś tam 3 miesiące przed ślubem, ale mówi, że nic się nie zmieni do dnia ślubu, dalej będziemy mieszkać ze sobą, no to nie dostanie wtedy rozgrzeszenia, ale nie dlatego, że jest jakiś złośliwy ksiądz, tylko że to nie jest jeszcze sytuacja, która daje taką możliwość do rozgrzeszenia, do życia w stanie łaski uświęcającej, no bo to trwa, to jest. I dopiero tacy narzeczeni idą dzień przed ślubem, czy w dzień ślubu do spowiedzi świętej i wtedy otrzymują rozgrzeszenie. Tak, to jest ta bezpośrednia spowiedź, żeby być w stanie łaski uświęcającej i przystąpić do komunii świętej. Druga radość to jest uczestniczyć w sakramencie małżeństwa. Ta radość właśnie uczestniczenia w pełni w życiu Kościoła właśnie i w Eucharystii. I tutaj odpowiadając na to pytanie, jest tak. Zatem jest taka szansa. Ja myślę, że to, co przed chwilką powiedziałem, wszystko to wyjaśniło właśnie.
To ja bym chciała tylko tak od siebie dodać, bo jestem po lekturze dwóch takich książek, które właśnie odpowiadają bardzo dobrze na to pytanie. Chciałabym też zaznaczyć, że osoby, które razem mieszkają ze sobą przed ślubem, wbrew pozorom bardzo dużo tracą. Odsłaniają siebie w takiej innej troszkę rzeczywistości, bo jeśli jest narzeczeństwo, które nie mieszka ze sobą, poznają się takim dużym cudzysłowiu w sposób odświętny. A tak poznają się, tak jak już zamieszkają razem, poznają się w codzienności. I ta codzienność, no cóż, no bywa różna i inaczej patrzy się z perspektywy bycia jeszcze w narzeczeństwie, a inaczej myślę, że się też patrzy z perspektywy bycia już w małżeństwie.
Ja w ogóle nie mam poczucia winy, że troszeczkę więcej czasu poświęcamy na tą kwestię. Dodałbym, że życie w małżeństwie to jest niczym celebracja. Celebracja sakramentu małżeństwa. I nie mówię tutaj tylko o pewnych chwilach, o pewnych momentach, ale mówię tutaj o całym życiu. Nawet wtedy, kiedy jest smutek, kiedy jest nawet jakiś konflikt, trudne chwile, a potem normalność, życie codzienne. To jest celebracja. Czyli dom i ten budynek, czy to mieszkanie w bloku i dom przez duże D, czyli ten dom, który my budujemy na sposób taki duchowy, to jest swego rodzaju sanktuarium, w którym ta celebracja się dokonuje. I ja to tak często sobie porównuję do kleryków, którzy są w seminarium i przygotowują się do sakramentu kapłaństwa, a kapłan może sprawować Eucharystię. I szczerze powiedziawszy, ten kleryk na czwartym czy na piątym roku, on by mógł nawet piękniej i lepiej odprawić mszę niż nie jeden tam stary proboszcz, bo wszystko wie, wszystkie zna przepisy liturgiczne, jeszcze ma pięknie takie wyćwiczone ruchy, tak, wypracowany głos. No, ludzie byliby zadowoleni bardzo, tak? On mógłby pójść do ołtarza, tak? Mógłby ubrać ornat, mógłby tak właśnie przewodniczyć takiej mszy świętej, ale ta msza, nawet jeżeli nam będzie się podobało, fajnie się słucha, fajnie się ogląda, ten ksiądz tak, ma taką charyzmę, to jednak nie będzie sakrament. Ja mam takie to porównanie, że jednak ta celebracja w tym sanktuarium, to jednak to nie jest to.
Myślę, że też pozwólmy sobie na takie oczekiwanie takiego niezwykłego czasu, bo jeśli poznacie się już w czasie, kiedy już będziecie mieszkać ze sobą przed ślubem, no będziecie wiedzieli, myślę, że o sobie bardzo dużo, a po ślubie, no co wam zostanie, jak już będziecie wszystko o sobie wiedzieć? Pozwólcie sobie na to, żeby się lepiej poznać, później po ślubie na spokojnie, kiedy będzie na to bardzo dużo czasu na pewno. Dlaczego kult Maryi jest silniejszy na przykład od kultu Ducha Świętego? Czy nie nastąpiło tutaj pewne odwrócenie ról? Dlaczego oddajemy cześć świętym? Przecież to Jezus miał być jedynym pośrednikiem.
Tak, Jezus jest jedynym pośrednikiem. I tak w teologii powtarzamy, i takie mamy zadanie ci, którzy głoszą prawdy wiary, czy też przekazują prawdy wiary, że Jezus jest naszym jedynym pośrednikiem. Jeżeli mówimy o Duchu Świętym, to rzeczywiście Duch Święty też jest Bogiem. Ma bardzo ważne miejsce w wyznawaniu naszej wiary. Bóg jest jeden w trzech osobach. Ale jeżeli czcimy Maryję i świętych, to właśnie jako tych, którzy są dla nas wzorem, którzy nas prowadzą do Pana Boga. Chcemy iść śladami Jezusa na wzór jakiegoś świętego. Jakby przeżywając duchowość, można ją przeżywać na różne sposoby. Patrzeć na Pana Boga można z różnych stron. To ja bym to porównał jak piękne widoki w górach. Możemy patrzeć wszyscy w jeden punkt, gdzieś tam na dole. Patrzcie na to, co widzicie na dole, ale my możemy z różnych gór, z różnych wzniesień, z różnych takich momentów szlaku patrzeć na to miejsce i będziemy zawsze troszeczkę inaczej widzieć. I w Kościele mamy różne duchowości, w chrześcijaństwie mamy różne duchowości.
Tak, że różne drogi prowadzą nas do jednego celu.
No w ogóle tak, jest duchowość franciszkańska, jest duchowość dominikańska, jest duchowość jezuicka, jest duchowość. Właściwie nie ma ograniczonej liczby tych duchowości, dlatego że tylu, ilu nas jest, każdy też może mieć swoją prywatną duchowość. Ja idę do Pana Boga, jestem tylko w Niego zapatrzony, ale idę taką drogą, którą sobie wytyczyłem. Moja taka osobista duchowość. moje formy pobożności. I jest coś takiego jak właśnie pobożność maryjna. Ja powtórzę już to po raz kolejny w tej audycji. Są święci, którzy są dla nas wzorem w tej drodze do Boga, a o Maryi mówimy najświętsza. To jest ta, która zrodziła właśnie tego pośrednika. Pełni bardzo ważną rolę w historii zbawienia. To ona wydała na świat Boga na ziemi. I to nie jest tak, że Maryja zajęła miejsce Pana Boga. Jak spojrzymy na te piękne ikony, przed którymi tak wielu chrześcijan się modli, ikony Najświętszej Maryi Panny, to bardzo często zobaczymy, że Maryja trzyma na swoich rękach Jezusa, takiego często małego Jezusa, jeszcze malutkiego. Tylko że te ikony tak naprawdę są chrystocentryczne. Wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka, że Maryja jest większa, a ten Jezus taki malutki, że to o Maryję chodzi. Że Maryja jest pierwsza i gdzieś tam troszeczkę taki malutki, gdzieś tam schowany Pan Jezus. Nie. Ikony, jak wejdziemy w teologię ikon, znawcy, eksperci powiedzą nam, że one są chrystocentryczne, że w centrum jest Jezus, że Maryja wskazuje na Jezusa. Tak na przykład mamy w tym cudownym obrazie Matki Bożej Częstochowskiej.
Zawsze dokonując takiej analizy, dochodzi się do tego, że to właśnie Chrystus jest w centrum.
Niektórzy właśnie mówią, że my, katolicy w Polsce, jesteśmy tak bardzo maryjni, że Maryja właśnie wyparła Pana Boga. Nie, to jest nieprawda. Ja nie mówię nie pobożności maryjnej. Ona jest wspaniała. Maryja prowadzi nas do Jezusa. Ona nas prowadzi do Boga. Bardzo ważne miejsce w teologii i w wyznawaniu naszej wiary.
Na koniec może zacytuję kardynała Stefana Wyszyńskiego i hasło pielgrzymki kaliskiej: zwycięstwo przyjdzie przez Maryję.
Myślę, że jak już tak na koniec naszej audycji poświęciliśmy troszkę czasu Maryi, to może wysłuchajmy jakiegoś utworu o Maryi. Może pani Marta coś zaproponuje?
To posłuchajmy.
Czy to